Jest z nami pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Praw Człowieka, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu.
Pan prezydent Andrzej Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego. No i w związku z tym niektórzy mówią, że dopuścił się deliktu konstytucyjnego. Chodzi choćby o postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu konkursu do Sądu Najwyższego. To zabezpieczenie tym samym nie doszło do skutku. To może po kolei, panie pośle, o jakich sędziów chodzi, jakie izby. No i co z tymi zabezpieczeniami?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że obóz dobrej zmiany z panem prezydentem dostrzega konieczność głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości i tą reformę z determinacją realizuje. Dalej, nigdy nie słyszeliśmy tyle o konstytucji, co słyszymy teraz, tylko słyszymy hasła, konstytucja, natomiast za tymi hasłami, wśród tych, którzy tymi hasłami szermują, kryje się nieznajomość konstytucji i to nieznajomość w podstawowym wymiarze. W szczególności prawo stanowi parlament. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Na tym polega trójpodział władz. I sędziowie nie mają nic do powiedzenia w zakresie stanowienia prawa. Nie mają też żadnych uprawnień, z wielkim szacunkiem dla środowiska sędziowskiego, do dokonywania ocen, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest zgodne. Z tego względu, że właśnie to ta konstytucja, którą wymachują przeciwnicy reform, precyzyjnie określa, że to, co jest zgodne z konstytucją, a nie jest z konstytucją, pozostaje do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. I tyle. Również z prawa, z ustawy o Sądzie Najwyższym wynika jasno. Uchwały indywidualne stwierdzające Krajowej Rady Sądownictwa, wnioskujące o powołanie na stanowiska sędziowskie są prawomocne. Dalej, również prawomocne są te uchwały indywidualne o niepowołaniu na stanowiska, które nie zostały zaskarżone. A zatem pozostał tylko wąski margines tych uchwał o niepowołaniu na stanowiska, kilka przypadków, w których zainteresowani odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Czyli ja rozumiem, panie pośle, że nie ma tak, że całe to postępowanie również tych, którzy mieli pozytywną uchwałę, która mówi o tym, że może być powołany taki sędzia przez pana prezydenta, no to tutaj w ogóle nie zachodzi sprawa, tylko ci, którzy mogą się odwołać, ci, którzy takiej uchwały nie dostali, tak?
Tak, oczywiście, że tak. I ustawa wprost to stwierdza, że te uchwały o powołaniu na stanowiska sędziowskie, ponieważ nie zostały zaskarżone, są prawomocne. Ustawa wyraźnie używa tego sformułowania. Są prawomocne. I również prawomocne są te negatywne uchwały, tam gdzie nie zaskarżono. No to jest oczywiste. Pozostają chyba dwa albo trzy przypadki, dokładnie nie wiem, gdzie była uchwała o niepowołaniu na stanowisku i te zostały zaskarżone. No i druga kwestia to jest taka, że ustawa precyzyjnie regulowała, że sąd administracyjny ma termin 14 dni na rozpatrzenie tych odwołań. To jest raz. A dwa, że w przypadku uchylenia uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w tych zaskarżonych przypadkach rozstrzygnięcia sądu administracyjnego będą brane pod uwagę w przyszłym konkursie. Koniec, kropka. A więc te uchwały, które zostały uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny, one zainteresowani z mocy prawa stają się kandydatami w przyszłych konkursach. Podkreślam, kandydatami. A więc będą niejako z automatu uczestniczyć w przyszłych konkursach bez konieczności składania dodatkowej dokumentacji. Tyle i aż tyle. Natomiast jeżeli sąd administracyjny postanowi cokolwiek więcej, no to trzeba się zastanowić, czy postąpił w zgodzie z prawem. praworządność, o której tak mocno słyszymy, jest jasno określona w Konstytucji. Praworządność to przestrzeganie prawa przez obywateli, ale i również, a może przede wszystkim, przez organy władzy publicznej. I dalej, wszystkie organy władzy publicznej, tak jest w Konstytucji przecież zapisane, są zobowiązane działać na podstawie prawa i w granicach prawa. Jeżeli jakiś organ nie spełnia tego wymogu, a więc nie działa na podstawie prawa i nie rozstrzyga sprawy w granicach prawa, no to można powiedzieć, że dopuszcza się bezprawia.
Panie pośle, jaka w takim razie jest teraz, jak Sąd Najwyższy jest obsadzony w poszczególnych izbach? Jak to wygląda i które jeszcze wymagają obsadzenia przez poszczególnych sędziów? No i pytanie jest takie, czy jeśli na przykład ustawa przewiduje, że w danej izbie, no dajmy na to, ma zasiadać 15 czy 16 czy do 16 sędziów, czy taka izba może rozpocząć funkcjonowanie, jak na przykład Izba Dyscyplinarna, gdzie jeszcze nie ma pełnego składu?
Izba Dyscyplinarna może rozpocząć swoje prace na 16 stanowisk przewidzianych, 10 jest obsadzonych. Podobnie rzecz się ma z pozostałymi izbami. Także kolejne konkursy, które zostaną ogłoszone przez pana prezydenta, będą przedmiotem pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Mogę powiedzieć, że już dziś, wedle moich obliczeń, Sąd Najwyższy ma obsadzonych tyle etatów, że możliwe jest przystąpienie do wyłaniania kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przypomnę, że znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym mówi, że jeżeli obsadzonych będzie 80 stanowisk sędziowskich, to zgromadzenie sędziów ogólne sędziów Sądu Najwyższego jest władne do wyłaniania kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zgodnie z ustawą Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ma panu prezydentowi przedstawić 5 kandydatów, spośród których pan prezydent dokona wyboru.
A zgromadzenie ogólne kto wszczyna? Kto decyduje, że ono się rozpoczyna, że ta procedura wyłaniania pierwszego prezesa?
Jeżeli jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, to pierwszy prezes Sądu Najwyższego. W tej chwili mamy taką sytuację, że obowiązki powierzono do wykonywania funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego najstarszemu sędziemu. Ale przepisy również przewidują, że pan prezydent może, i tutaj już nie jest skrępowany uregulowaniami prawnymi, może powierzyć obowiązki, pełnienie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego temu sędziemu, któremu uzna za stosowne te obowiązki powierzyć. No i te obowiązki mogą być pełnione przez rok czasu. A więc jeżeli nie zostanie zwołane zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego przez obecnie pełniącego obowiązki, pan prezydent, mam też nadzieję, że skorzysta z przepisów ustawowych i powierzy te obowiązki temu sędziemu, co do którego będzie miał przekonanie.
No, bo raczej nie należy się spodziewać, że obecnie pełniący obowiązki pierwszego prezesa takie zgromadzenie powoła, dlatego że uznaje, że pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest pani profesor Małgorzata Gersdorf.
Tak, znane jest to stanowisko pana sędziego Zawistowskiego, ale pan sędzia Zawistowski został wskazany na zasadzie najstarszego sędziego Sądu Najwyższego. Ale pan prezydent, zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą, ma możliwość powierzyć te obowiązki każdemu sędziemu Sądu Najwyższego, który jego zdaniem będzie te obowiązki rzetelnie pełnił.
Jak rozumiem, żeby zgromadzenie ogólne doszło do skutku, to raczej ta druga ścieżka, czyli powołanie przez pana prezydenta, byłaby bardziej skuteczna w tym względzie. A proszę powiedzieć, czy pan prezydent ma jakiś termin teraz? Czy to zgromadzenie ogólne powinno zebrać się w jakimś terminie, czy ono nie jest obligowane terminami?
Ja myślę, że powinno to nastąpić niezwłocznie. Natomiast cały ten proces, jeżeli dobrze pamiętam, wyłaniania pierwszego prezesa powinien trwać nie dłużej jak rok, bo jak dobrze pamiętam, uregulowania ustawowe są takie, że pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może je pełnić maksymalnie do roku czasu.
Czy spodziewał...
Ale też znając zdeterminowanie pana prezydenta, wyrażone podczas dzisiejszego przemówienia, bardzo poruszające wystąpienie pana prezydenta, trzeba to z całą mocą podkreślić, diagnozujące obecną sytuację w Polsce w obszarze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności stanowisko niektórych środowisk akademickich, stanowisko tak zwanych elit sędziowskich, dodatkowo utwierdza pana prezydenta w konieczności głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent wskazywał również podczas swojego przemówienia na patologię w obszarze wymiaru sprawiedliwości i na zaniechania okresu trzech dekad, a tym owocem, konsekwencją tych zaniechań było między innymi ta patologia, która jest w wymiarze sprawiedliwości, jak i również nierozliczenie tych, którzy wiele krzywd, będąc w togach, wyrządzili społeczeństwu polskiemu, czy to poprzez niesprawiedliwe rozstrzyganie spraw, czy też poprzez zaniechanie tego, co uczynić należało w imię sprawiedliwości dziejowej.
Tu już my sprawę z Naczelnym Sądem Administracyjnym wyjaśnioną, a z TSUE jaka sytuacja jest jeszcze, czyli Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Tam powędrowały pytania prejudycjalne, no i Trybunał miałby zająć się tymi pytaniami.
Na temat pytań prejudycjalnych już wielokrotnie wypowiadałem się. One są po prostu niezgodne z polskim prawem. Kilku powodów. Przede wszystkim pytanie prejudycjalne musi się wiązać z materią rozpoznawaną przez sąd. Tu wiemy, że akurat tak się nie stało, bo na przykład w odniesieniu do sprawy, która zawisła przed Sądem Najwyższym, chodzi o składki ZUS-owskie, a sąd w pytaniu prejudycjalnym pyta się o wiek sędziów. A więc widzimy, że nie ma związku przedmiotowego. Po drugie, pytanie prejudycjalne ma się wiązać nie tylko merytorycznie z rozpoznawaną materią, ale i musi się w tym pytaniu wykazywać, że od stanowiska Trybunału Europejskiego zależeć będzie przyszłe rozstrzygnięcie. A więc z tego, co wcześniej powiedziałem, jasno wynika, że te pytania prejudycjalne nie spełniają wymogów prawnych. Można powiedzieć, że pozostają wprost w sprzeczności z obowiązującym w tej materii prawem. A więc jest dla mnie rzeczą oczywistą, że te pytania nie powinny być postawione, ale widać wielką determinację wśród obrońców tego, żeby było tak, jak było. A więc prawo już nie odgrywa roli, bo przecież sędziowie doskonale sobie zdają sprawę z tego, że nie mogli z takimi pytaniami wystąpić. Ale w Europejskim Trybunale upatrują ostatnią, jak to się mówi, deskę ratunku. A więc im bardziej reforma posuwa się do przodu, tym większa desperacja po stronie broniących obecnego stanu rzeczy, kosztem nawet działań niezgodnych z prawem.
Konkludując, panie pośle, według pana obliczeń zgromadzenie ogólne może już się zebrać, powyżej 80 sędziów składu sędziowskiego jest albo pełniące obowiązki pierwszego prezesa, zwołuje to zgromadzenie ogólne bez zbędnej zwłoki, albo pan prezydent mianuje pełniącego obowiązki pierwszego prezesa i to on wszczyna takie zgromadzenie. Zgromadzenie przedstawia pan prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa, pan prezydent wybiera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Taka procedura, tak?
Tak jest, tak.
Dziękuję.
Dziękuję
bardzo. Pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim Państwu.